Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Rozmowa Radia Warszawa.
A zgodnie z zapowiedzią jest dziś z nami pan Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Witam serdecznie panie ministrze, dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
I tylko pamięć została po tej katyńskiej nocy, pamięć nie dała się zgładzić, nie chciała ulec przemocy. Zgładzenie polskich jeńców zostało przeprowadzone w tak zwanym trybie specjalnym, bo bez sądów, bez wyroków, na podstawie po prostu list śmierci NKWD mordowało strzałem w tył głowy. Perfidii tej zbrodni nie da się niczym wytłumaczyć.
To prawda, natomiast była to zbrodnia nieprzypadkowa, tylko absolutnie zaplanowana. I u źródeł tego, co stało się w Katyniu i w innych miejscach na tak zwanej nieludzkiej ziemi wiosną 1940 roku, źródłami tego wydarzenia, strasznego wydarzenia dla dziejów Polski, jest pakt Ribbentrop-Mołotow. Jest sierpień 1939 roku i dwaj totalitarni przywódcy, dwaj najwięksi zbrodniarze w historii ludzkości, Hitler i Stalin, rękami swoich ministrów spraw zagranicznych podpisują diabelski pakt, na mocy którego Polska i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej mają być złożone do grobu. Konsekwencją tego paktu jest wybuch II wojny światowej, bo trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, bardzo mocno mówił o tym prezydent Lech Kaczyński również na Westerplatte w roku 2009, 1 września, że to są dwa państwa, niemiecka III Rzesza i sowiecka Rosja, odpowiedzialne za wybuch wojny. Konsekwencją agresji we wrześniu 1939 roku jest rozbiór Polski, a potem nawiązana bardzo ścisła współpraca między Gestapo i NKWD. Między innymi jesienią, zimą 1939 i na początku 1940 roku odbywały się takie dramatyczne, diabelskie, powtórzę raz jeszcze, konsultacje między NKWD-stami i gestapowcami, między innymi w Zakopanem, gdzie zastanawiano się, jak skutecznie dekapitować Rzeczpospolitą, jak pozbyć się jej elity. No i konsekwencją między innymi tych nieformalnych, ale ustaleń między Niemcami a Sowietami, z jednej strony mamy Palmiry, zbrodnia dokonana rękami narodowych socjalistów niemieckich, a z drugiej strony mamy Katyń. To nie jest przypadek, że wiosną 1940 roku rozpoczyna się zbrodnia katyńska, a z drugiej strony Niemcy zaczynają budowę największego, można powiedzieć, konglomeratu śmierci, jakim był obóz Auschwitz i później Auschwitz-Birkenau. Akcja zaplanowana, mająca na celu złożenie na zawsze Rzeczpospolitej do grobu, bo obaj najeźdźcy, a szczególnie Sowieci, doskonale wiedzieli, Sowieci pamiętali przecież, że 20 lat wcześniej Polska powstrzymała nawałę bolszewicką na przedpolach Warszawy, że Polska bez elity będzie miała zdecydowanie trudniej, a właściwie może stać się to niemożliwe, aby kiedykolwiek jeszcze odzyska suwerenność. I taka jest istota Katynia. Oficerowie, którzy tam w sposób okrutny byli mordowani, stanowili elitę, bo to nie byli tylko wojskowi, to byli w dużej mierze oficerowie rezerwy Wojska Polskiego, a zatem profesorowie, urzędnicy, nauczyciele, dziennikarze, aktorzy, ci, którzy zostali powołani do wojska w roku 1939 i walczyli. Mówię to też na przykładzie mojej rodziny. Jeden z moich przodków, porucznik Władysław Matla, był leśnikiem, inżynierem leśnictwa. Został zmobilizowany w 1939 roku, był oficerem i walczył na froncie wojny z Niemcami, potem z bolszewikami i w Katyniu znalazł swój grób.
Informacje o odkryciu masowych grobów w Katyniu pierwsi podali Niemcy, no a dwa dni później radio moskiewskie przekazało, że zbrodnie popełnili właśnie Niemcy w 1941 roku, kiedy to zajmowali okolice Smoleńska.
No to jest początek właśnie tego, co nazywamy kłamstwem katyńskim. To, co stało się fundamentem, jak miał to powiedzieć prezydent Lech Kaczyński w niewygłoszonym 10 lat temu przemówieniu w Katyniu, to stało się fundamentem komunistycznej Polski. To kłamstwo, które od roku 1943 funkcjonowało, ale funkcjonowało też perfidnie dużo wcześniej. Przypomnijmy sobie taką sytuację rozmowy na Kremlu w 1941 roku, kiedy już wybucha wojna sowiecko-niemiecka i kiedy dochodzi do nawiązania relacji między rządem Polski na uchodźstwie pod kierownictwem generała Sikorskiego a Sowietami. No, z punktu widzenia Polski było to istotne, aby te kilkaset tysięcy Polaków wyszło z łagrów i mogło uzyskać i wolność, i potem walczyć o niepodległość. I toczą się rozmowy na Kremlu, uczestniczy w nich Sikorski, uczestniczy w nich generał Anders, uczestniczy Stalin. I jedno z pierwszych pytań, jakie tam jest stawiane przez naszych przywódców, gdzie jest 20 parę tysięcy oficerów, którzy nie stawili się, mimo że została ogłoszona tak zwana amnestia w punktach werbunkowych, i na to Stalin z rozbrajającą, perfidną złośliwością mówi: pewnie uciekli do Mandżurii. Mówi to ten sam Stalin, który rok wcześniej, 5 marca, podpisuje rozkaz o rozstrzelaniu tych oficerów. Kłamstwo katyńskie, które właściwie od samego początku funkcjonowało i stawało się, jeszcze raz powtórzę, fundamentem również ładu, który Sowieci zaprowadzili, ładu w cudzysłowie, w powojennym okresie w Polsce.
Panie ministrze, pytanie, które powtarzają, słyszałam, uczniowie, co mnie cieszy, że zadają takie pytania. Czy elicie zamordowanej w Katyniu, naszym oficerom, nie przyszło do głowy takie dramatyczne rozwiązanie ich sprawy zakończone właśnie strzałem w tył głowy? Oni nie byli tego świadomi, nie domyślali się takiego rozwoju sytuacji dla nich dramatycznego?
No, proszę pani, oficerowie, którzy byli osadzeni w obozach w Kozielsku między innymi, byli ludźmi wychowanymi w pewnej kulturze, która wykluczała możliwość mordowania jeńców wojennych, bo pamiętajmy, że ta zbrodnia była właściwie pierwszą w świecie, w historii współczesnych, można powiedzieć, określonych różnymi normami międzynarodowymi wojen, sytuacją, w której zamordowano jeńców wojennych. Nikt takich rzeczy nie czynił, nawet, powiedzmy sobie to uczciwie i szczerze, Niemcy. Załoga Westerplatte, która trafiła w 1939 roku do niewoli, w tej niewoli niemieckiej znajdowała się aż do zakończenia wojny, do 1945 roku, a zatem osadzeni w obozach oficerowie nie przypuszczali, świadczą o tym choćby pamiętnik majora Solskiego, prowadzony właściwie aż do ostatniej chwili życia, że to, że ich przewożą z Kozielska do jakiegoś tam, jak pisze Solski, letniska, to jest droga po śmierć. Sądzę, że nikomu, a w każdym razie niewielu, przychodzić mogło do głowy, że Sowieci złamią wszelkie możliwe układy i konwencje i zamordują ponad 20 tysięcy jeńców wojennych.
Brytyjczycy wiedzieli o tym wcześniej. Trudno było im przebaczyć, że nic z tą sprawą nie zrobili.
To prawda, i to powraca jako element i wspomnień żołnierzy II Korpusu Polskiego i we wspomnieniach generała Władysława Andersa, który ten temat próbował podnieść z Churchillem w rozmowach. Niestety złożeni zostaliśmy wówczas, i kłamstwo katyńskie jako spoiwo tego, na ołtarzu relacji międzynarodowych, które w czasie II wojny światowej wzięły górę nad obroną prawdy. I to ten wiersz, który pani przywołała na początku naszej rozmowy, wiersz Feliksa Konarskiego, Refrena, autora później Czerwonych Maków, najdobitniej świadczy o tym, że wszyscy chcieli zapomnieć, wszyscy oprócz Polaków, i tylko dzięki pamięci udało się zachować świadomość tego, co stało się wiosną 1940 roku w Katyniu, a co miało dalsze też konsekwencje, bo oczywiście plan Stalina się nie powiódł do końca, bo Polska została złożona do grobu, zresztą za przyzwoleniem niestety mocarstw zachodnich, na blisko pół wieku, pozbawiono ją elity, ale jednak, powiedzmy sobie szczerze, udało się w jakimś sensie przez zachowanie również pamięci o zbrodni katyńskiej taką elitę odbudowywać. To jest proces zresztą, który trwa do chwili obecnej, bo ciężko jest odbudować elitę, ale w tym sensie, no, na szczęście ten szatański plan Stalina się nie powiódł i Polska nie na zawsze została złożona do grobu. Natomiast przyszło, tak jak jesteśmy dzisiaj w czasie Wielkiego Piątku, po Golgocie przyszło zmartwychwstanie. Późno, ale przyszło.
No tak, czekamy jeszcze, czasami przypominamy sobie o tym symbolicznym. Anastazis, 1951 rok, to wtedy jednak Amerykanie zdecydowali się powołać komisję śledczą.
To prawda, natomiast te wszystkie działania były oczywiście mocno spóźnione i trzeba na nie też patrzeć w nieco szerszej perspektywie. Mhm. Niedawno, miesiąc temu, ponad miesiąc temu obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Niezłomnych.
Wyklętych,
i wtedy,
tak.
Tak jest, i wtedy przychodzi do głowy taka smutna konstatacja. No oni walczyli, ale oni walczyli nie straceńczo. Oni liczyli naprawdę na to, że po 1945 roku wolny świat, zachodni świat, pokonawszy narodowo-socjalistyczną niemiecką III Rzeszę, dokończy dzieła i pokona drugiego zbrodniarza, czyli Stalina, i kolejne zbrodnicze państwo, czyli Rosję sowiecką. Tak się nie stało. Polska decyzją traktatów jałtańskich została wprowadzona w orbitę wpływów sowieckich na blisko pół wieku, ale świadomość na Zachodzie, że popełniony został błąd, bardzo szybko niestety tylko już po czasie pojawiła się. To jest to wystąpienie Churchilla w 1936 roku o żelaznej kurtynie. To jest kwestia tej komisji amerykańskiej, o której pani wspomniała w sprawie Katynia. Przy czym no, były to działania niestety podjęte bardzo
późno i nawet twierdzę, że w takiej wersji zupełnie light, ciągle z tyłu głowy, chyba tamte państwa miały w głowie no, zachowanie tak zwanego rzekomego dla nich najlepszego konsensusu. Panie ministrze, świętej pamięci
Ale
prezydent...
Przepraszam, że dokończę.
Tak.
Ten przykład, i to myślę, że w okresie jeszcze trwającego teraz Triduum Wielkiego Postu warto podawać jako taki, świadczący o tym, że nigdy nie można ze złem pertraktować, że złu trzeba się przeciwstawiać, bo potem, jeżeli się nie przeciwstawimy złu, to wiele, wiele pokoleń płaci za to naprawdę krwią, realnie przelewaną.
Panie ministrze, świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński przypominał, że Katyń jest kluczowy w rozumieniu dziejów Polski.
Tak, i myślę, że to, o czym rozmawiamy, też o tym świadczy. Dlaczego kluczowy? Dlatego, że w Katyniu doszło do planowanej zbrodni mającej na celu wyeliminowanie elity narodu polskiego. A bez elity naród nie jest w stanie funkcjonować. Tej elity myślącej w kategoriach służebnych w stosunku do wspólnoty, jaką jest naród, państwo. Więc tutaj słowa świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego w tym wymiarze są w moim przekonaniu niezwykle trafnie diagnozujące mord katyński. Niezwykle trudno jest odbudować elitę. To na to potrzeba czasami kilku pokoleń i mamy tego przecież współcześnie absolutnie świadomość, że inaczej wyglądałaby Polska, gdyby nie Katyń z jednej strony, gdyby nie Auschwitz z drugiej strony. I dlatego słowa świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, że Katyń jest kluczowy dla zrozumienia dziejów Polski, są jak najbardziej oczywiste. Inne byłyby nasze dzieje. Zupełnie inaczej Polska by wyglądała, gdyby nie ofiara krwi przelanej w dołach katyńskich. Krwi elity narodu polskiego.
Panie ministrze, prezydent Borys Jelcyn ujawnił pierwsze dokumenty związane z tą zbrodnią. Czy pan uważa, że to był dowód jego odwagi?
Pani, trudno powiedzieć. Trudno powiedzieć, co tkwiło w głowie Jelcyna, co tkwiło w jego sercu, ale warto przypomnieć, że Jelcyn w okolicznościach dość przedziwnych złożył w pewnym momencie swoją władzę i przyszła epoka trwająca do chwili obecnej, epoka Putina, gdzie wybrzmiewają co jakiś czas głosy pseudohistoryków rosyjskich podważających zbrodnię katyńską, no ale i w samych ustach Putina pojawiają się głosy, które wskazywałyby na Polskę jako współodpowiedzialną za wybuch II wojny światowej. Ergo można pomyśleć, że w takim razie zbrodnia dokonana w 1940 roku była jakąś naturalną konsekwencją postawy Polaków w 1939. No ale też zdarzają się przecież głosy historyków, mówię pseudohistoryków rosyjskich współcześnie, którzy wprost mówią, że tej zbrodni dokonali te Niemcy, więc już zupełny, zupełny absurd historyczny.
No czają się na to, że my nie znamy historii. Chcą to wykorzystać po prostu.
To, co w Katyniu się stało, a zatem to, co w latach 90. było elementem polityki rosyjskiej świadomej, nieświadomej, przypadkowej, czyli czego dokonał Jelcyn, no powiedzmy sobie szczerze, skończyło się. Zaczęło się pewne relatywizowanie najpierw historii, a często również jej przekłamywanie, a kłamstwa te płyną z ust samych najwyższych przywódców.
I w 2020 roku Rosjanie nadal tego mordu nie nazywają ludobójstwem.
Tak, i jestem głęboko przekonany, że póki Rosja rządzona jest przez ten układ, który tam funkcjonuje już od 20 lat, nigdy w ten sposób zbrodni katyńskiej nie nazwą. A jest to ludobójstwo. Jest to ludobójstwo, dlatego że ta zbrodnia dokonana, tak jak powiedziałem na początku, w sposób zaplanowany, z czystą premedytacją, jest ludobójstwem dlatego, że oficerowie, którzy tam zginęli, zginęli dlatego, że byli Polakami, dlatego, że byli oficerami polskiej armii, a zatem to nie był przypadek, to nie była masakra dokonana w czasie prowadzonych działań wojennych, to była zbrodnia na jeńcach wojennych z zamysłem, aby zamordować ich dlatego właśnie i tylko dlatego, i to jest definicja ludobójstwa, że należeli do ściśle określonej grupy narodowościowej, zawodowej.
Panie ministrze, jakie analogie widzi pan w tych dwóch dramatycznych wydarzeniach, zbrodni katyńskiej i katastrofie smoleńskiej? Dziś kolejna rocznica.
Tak, już 10 lat minęło od katastrofy smoleńskiej, tego najtragiczniejszego wydarzenia po II wojnie światowej, które nas wszystkich bardzo, bardzo dotknęło. No sam fakt, że ci, którzy zginęli w Smoleńsku, lecieli na uroczystości katyńskie, jest jakimś niezwykłym symbolem. Przecież oni lecieli tam po to, aby w imieniu nas wszystkich, to trzeba zawsze podkreślać, w imieniu narodu polskiego, oddać hołd zamordowanym oficerom wojska polskiego. Część z nich, jak chociażby prezydent Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent II Rzeczpospolitej, był tym, który przecież w 1939 roku 40 był w gronie internowanych przez, aresztowanych i wywiezionych przez Związek Sowiecki. Potem ewakuował się, walczył pod Monte Cassino, był prezydentem na uchodźstwie, wrócił do Polski i tam znalazł swój życiowy doczesny kres. No jest to jakaś dramatyczna, zupełnie trudna do pojęcia klamra, która rozpoczyna się wiosną 1940 roku, a kończy 10 kwietnia 2010 roku. Natomiast gdyby szukać porównań jeszcze, to znalazłbym je również w postawie władz rosyjskich. Z jednej strony, tak jak wspominałem wcześniej, ta perfidia roku 1941 i lat następnych, gdzie nie tylko nie ułatwia się poszukiwania oficerów, ale zakłamuje się polskie władze, że oni gdzieś tam uciekli, a nie zostali zamordowani. A tutaj w zasadzie od samego początku prowadzona bardzo mocna kampania dezinformacyjna, a potem i opluwanie ofiar. Przypomnijmy sobie raport Anodiny, który czynił z generała Łasika, jednego z najwybitniejszych oficerów doby powojennej Wojska Polskiego, w jakimś sensie odpowiedzialnego.
Czyli jakby te strategie kłamstwa wracały, prawda? Po tylu latach są ciągle żywe w tamtym systemie.
Tak, i strategia kłamstwa jest, niestety, trzeba to powiedzieć jasno, nieodłącznym elementem polityki rosyjskiej prowadzonym od bardzo, bardzo, bardzo wielu lat. To ma różne oczywiście oblicza, ale co do zasady kłamstwo jest elementem tego, co Rosja, chcąca odbudować swoją imperialną potęgę i czym się posługuje, jest niestety stałe.
Rozumiem, że wspomnienia sprzed 10 lat nadal są żywe i w pana pamięci, i w pana sercu.
Tak się złożyło, że na pokładzie tego samolotu leciało mniej więcej 30 parę osób, które znałem mniej lub bardziej blisko czy osobiście, ale mam wspomnienie związane z człowiekiem, z którym szczególnie blisko byłem związany, czyli z Januszem Zakrzeńskim, aktorem, który leciał do Smoleńska. Mhm. Tak jest, tym, który zawsze odtwarzał postać Józefa Piłsudskiego, ale przecież nie tylko, i Benedykta Korczyńskiego, tak. I przeszedł do historii polskiego teatru i filmu. Notabene też przecież z Państwa rozgłośnią współpracował. Tak. Mhm. On leciał do Katynia, żeby przeczytać w czasie uroczystości fragmenty pamiętników katyńskich, między innymi ten przywołany przeze mnie pamiętnik majora Solskiego. Miałem zaszczyt z Januszem Zakrzeńskim współpracować blisko 15 lat i 11 kwietnia 2010 roku mieliśmy w Galerii Porczyńskich po jego powrocie organizować koncert dedykowany Janowi Pawłowi II, wówczas w rocznicę piątą jego odejścia do domu ojca. Jednym z elementów tego koncertu, i program mam zachowany niemalże jak relikwie do dnia dzisiejszego, był punkt, w którym Janusz Zakrzeński miał podzielić się wspomnieniami z odbytej dzień wcześniej pielgrzymki do Katynia. Rozmawiałem z Januszem Zakrzeńskim 8 kwietnia, bardzo przeżywał możliwość wzięcia udziału w tej delegacji i bycia w Katyniu, miał być tam pierwszy raz. Jednocześnie wyczuwało się jakiś niepokój, co akurat wtedy mnie bardzo dziwiło, bo człowiek, który właściwie przemierzył cały świat na planach filmowych i na różnych tournée teatralnych, nigdy nie bał się lotu, a tego lotu jakoś wyjątkowo
obawiał się.
Niski się obawiał. Mhm. I kiedy 10 kwietnia rano przygotowywałem się do tego koncertu, który dzień później miał nastąpić, i kiedy włączyłem telewizor, i kiedy zobaczyłem, co się stało, i kiedy rozdzwoniły się telefony, bo też to był taki moment, w którym ludzie do siebie dzwonili z pytaniami, czy kogoś nie było na pokładzie, przecież ta lista do końca też nie była jasna, i kiedy zaczęły spływać nazwiska, to był po prostu jeden ogromny szok, niedowierzanie, taki paraliż wewnętrzny trwający, myślę, gdzieś do południa 10 kwietnia, kiedy czytaliśmy nazwiska prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Marii Kaczyńskiej, prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, z którym też miałem zaszczyt przez wiele lat współpracować, Janusza Krupskiego, mojego poprzednika obecnie w Urzędzie do Spraw Kombatantów, Janusza Kurtykę, no i wielu, Sławka Skrzypka i wielu, wielu innych. To było po prostu coś nieprawdopodobnego. Natomiast mniej więcej, tak pamiętam, koło południa stwierdziłem, że trzeba pojechać pod Pałac Prezydencki. Nikt przecież się z nas nie skrzykiwał, można powiedzieć. I byłem przekonany, że tam będzie może garstka ludzi, a tymczasem tam już było morze zniczy, morze kwiatów kupowanych spontanicznie przez ludzi na krakowskim przedmieściu. I wtedy poczuło się, choć ze łzami w oczach, że jesteśmy wspólnotą, że takie sytuacje jednoczą nas. Szkoda niestety, że ta żałoba przez określone działania, przez te straszne historie, które na krakowskim przedmieściu się wydarzały, przez profanowanie tych pamięci tych, którzy zginęli, czynione przez rozwydrzone hordy, no tak to trzeba nazwać, ludzi, którzy robili tam krzyże z puszek, że ta żałoba jednak trwała stosunkowo krótko, ale wtedy 10 kwietnia pod Pałacem Prezydenckim czuło się, że tu jest naród, że tu bije serce Polski. To są takie chwile, które mimo upływu tych 10 lat na zawsze pozostaną w pamięci, myślę, każdego z nas. Ale czuło się też w tej wspólnocie, która się tam wtedy gromadziła, która potem gromadziła się co miesiąc na marszach pamięci, na mszach świętych w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej w rocznicę, że w nas jest moc, że jeszcze Polska nie zginęła. Mówię to może z przesadnym patosem, ale... Mm-hmm.
Ale tak się wtedy czuło, tak się wtedy czuło.
Które wtedy były, i każdy, kto tam był, wie o tym dobrze, że czuliśmy, że jeszcze Polska nie zginęła, i nawet też pamiętam...
Te kolejki, godziny, dzień, noc stało się, prawda, żeby oddać hołd.
Mhm. Tak, solidarność międzyludzka, bo przecież to nie było organizowane, no ówczesne władze Warszawy przecież nie pomagały za bardzo w tym, żeby to się odbywało w sposób taki, jak to być powinno. Czuło się solidarność, czuło się wspólnotę i wydaje mi się, że tutaj pani pytała o podobieństwa
między Katyniem
a Smoleńskiem, to taka analogia też się nasuwała, że no po Katyniu też mieliśmy już być złożeni na zawsze do grobu, a tutaj ta wspólnota jednak przetrwała i Smoleńsk, mimo że też był dekapitacją, powiedzmy sobie szczerze, i pozbawieniem Rzeczpospolitej elity, nie złożył nas do grobu, że przetrwaliśmy. Przetrwaliśmy również dzięki pamięci, tak jak w przypadku Katynia, tak i w przypadku katastrofy.
Panie ministrze, krótko na koniec. To prawda, ta solidarność ujawniła się w polskim narodzie wówczas i była dowodem na to, jak potrafimy ponownie się zjednoczyć. Komu dziś powierzymy zadanie pamięci o bohaterach zamordowanych w Katyniu?
Myślę, że młodemu pokoleniu. Służyli temu wiele akcji, które chociażby poprzez sadzenie dębów katyńskich nawiązujących wprost do oficerów, którzy zostali zamordowani z danej miejscowości czy z danego terenu, bo edukacja młodego pokolenia, wychowanie młodego pokolenia jest właściwie najlepszym i oczywistą receptą na to, aby pamięć przetrwała. Można powiedzieć, że każdy z nas nosi w sobie cząstkę Katynia, bo prawie każdej rodziny w mniejszy lub większy sposób w Polsce dotknęła ta zbrodnia. I tę świadomość nieść musimy młodemu pokoleniu. Pamiętam kiedyś taką rozmowę ze świętej pamięci Tomaszem Mertą, który też zginął w katastrofie.
Którego dziś wspominaliśmy, tak.
Tak, a z którym też miałem zaszczyt pracować w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego 12 lat temu. Otóż jemu marzyło się, aby wypracować taki program edukacyjny porównywalny do takiego, który prowadzony jest w Izraelu. Proszę zwrócić uwagę, że wiesz, Izraelska co roku przyjeżdża do Auschwitz, żeby zrozumieć, co stało się w czasie II wojny światowej z ich przodkami. Tomek Merta miał marzenie, aby każdy uczeń polskiej szkoły mógł odwiedzić Katyń. Właśnie po to, aby zrozumieć to, o czym Lech Kaczyński miał powiedzieć w Katyniu, że to jest istota zrozumienia współczesnych polskich dziejów. Mam nadzieję, że kiedyś taki program będzie mógł być realizowany, no bo oczywiście w warunkach współczesnych, nie myślę tutaj o epidemii, ale o relacjach z naszym wschodnim sąsiadem, jest to oczywiście niezwykle, niezwykle trudne. Pamięć...
To prawda, musimy nad tym czuwać. Jeśli nie my, to kto? Panie ministrze, dziękuję za to spotkanie, za tę rozmowę. Życzę już teraz dużo spokoju, dużo zdrowia.
Dziękuję
wszelkiego
bardzo.
Błogosławieństwa. Pan Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Panie ministrze, dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie panią. Pozdrawiam państwa.
Radio Warszawa nagrywa i udostępnia nieodpłatnie audycje takie jak ta. Dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy i przyjaciół. Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wpłać darowiznę. Wzmocnij nasze dobre fale. Dziękujemy.